Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nominacja polskiego jezuity na asystenta generała zakonu do spraw zarówno Europy Centralnej, jak i Wschodniej. Niedawne kontrowersje wokół lustracji i udostępnienia przez jezuitów krakowskiej bazyliki na rzekomy wiec z elementami antysemityzmu. To kilka z tematów, które poruszymy w obecnym wtorkowym magazynie. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Moim gościem w studiu jest ojciec Krzysztof Dyrek, przełożony prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
W kontekście trwającej w Rzymie Kongregacji Generalnej Zakonu zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, najkrócej mówiąc, o jezuitach. Proszę Ojca, kongregacja jest bardzo dużym wydarzeniem w życiu zakonu, zwłaszcza jeżeli się odbywa bardzo rzadko, tak jak ostatnia tutaj była w 1995 roku. Jest duża zmiana. Wybraliście nowego przełożonego generalnego.
Tak, ponad dwa tygodnie temu dokonaliśmy wyboru nowego ojca generała. Został nim Hiszpan, ojciec Adolfo Nicolás, który przez całe swoje dojrzałe życie jako jezuita pracował przede wszystkim w Azji, Japonia, później Filipiny, a więc bardzo jakoś związany nie tylko z Europą, ale z Azją.
Tam właśnie towarzystwo się rozwija.
No właśnie, trzeba powiedzieć i przyznać, że te kraje to jeszcze do niedawna bardzo misyjne. Tak wielu misjonarzy tam wyjeżdżało do Azji, do Indii, na Filipiny, Indonezji, do Japonii. Teraz te kraje, zwłaszcza Indie, Indonezja, Filipiny, mają bardzo dużo powołań. Tam towarzystwo się bardzo rozwija i jest to widoczne nie tylko w ilości powołań, ale także dzieł, jakie towarzystwo tam prowadzi, jest pięknie obecne.
Obradujecie już ponad miesiąc od 7 stycznia. Co kongregacja do tej pory wniosła?
To, co chyba jest najważniejsze, to oczywiście wybór ojca generała. Myślę, że jest to wielki dar dla towarzystwa na dzisiaj, ale także i na przyszłość. A teraz mamy taki czas refleksji nad stanem towarzystwa, nad nowymi wyzwaniami, które się pojawiają przed nami. Jest to okazja, gdzie ponad 200 jezuitów z całego świata, z różnych prowincji, gdzie są różne kultury, mentalności, języki, mają okazję, by podzielić się wspólnie tym, czym żyją, tym, co ich niepokoi, tym, co ich cieszy, perspektywami, które są na przyszłość. I to, co chyba tu jest najważniejsze, że panuje taka atmosfera bardzo braterska, pełna życzliwości, otwartości, dialogu, szacunku. Taki duch optymizmu jest zauważalny. Widzimy problemy, widzimy kryzysy, które zakon przeżywa w różnych częściach świata, a jest dużo nadziei, że towarzystwo się odradza, zmienia, widzi nowe perspektywy dla siebie i czuje się ciągle potrzebne i w kościele, i w świecie. I my to odczuwamy między sobą, ale to są też głosy, które chyba dochodzą do nas i ze strony ludzi kościoła, także Ojca Świętego, ale także ze strony ludzi, z którymi pracujemy i świata, do którego jesteśmy posłani.
Opinie o jezuitach w świecie są bardzo różne. Od awangardy kościoła, poprzez solidnych wykładowców, intelektualistów, aż po czarną legendę w niektórych krajach. Jak jezuici patrzą na siebie?
Ja myślę, że patrzymy na siebie w taki sposób chyba bardzo obiektywny, a więc ani nie wynosimy się, wyróżniamy, doceniamy to, co zrobiliśmy w historii, uznajemy to, co teraz czynimy, dzieła, które prowadzimy i mam dużo powodów do tego, żeby być dumnym i Bogu za wszystko dziękować, ale też jesteśmy świadomi naszych braków, słabości. Widzimy, że jest tyle spraw, które musimy uporządkować najpierw nas samych, w naszym życiu jako zakonników jezuitów, po to, by później lepiej służyć, pracować, więc myślę, jest to takie patrzenie raczej realistyczne na to, co dobre i na to, co złe, ale mówię, jest dużo nadziei i radości, że damy rady stawić czoła nowym wyzwaniu u początku XXI wieku. Przyjeżdżałem na kongregację z takim trochę lękiem najpierw, że tylu jezuitów, wielu się nie zna, różne może oczekiwania. Obawiałem się, że przyjadą jezuici i będą próbowali jakieś swoje plany przeprowadzać z tej prowincji, z tej asystencji. Okazało się, że nie. To, co mnie jakoś tak najbardziej zaskakuje, że jest coś, co nas wszystkich łączy. Temat, który ciągle powraca, dobro wspólne towarzystwa. Czyli nie myślimy w perspektywach tylko naszych prowincji, krajów, w których żyjemy i pracujemy, ale jest takie myślenie, jak mówię, w perspektywie dobra całego towarzystwa. Co będzie lepsze? Jacy ludzie będą bardziej odpowiedni do danych funkcji, do danych zadań? Naprawdę nam chodzi o coś więcej, o coś innego. Nieludzkie ambicje, nieludzkie plany, ale to, co ojciec generał, to co prowincjałowie, to co asystenci widzą, dostrzegają, że powinno być naszym wspólnym dziełem, to nas łączy jako wspólna misja, do której jesteśmy posłani, gdziekolwiek jesteśmy. I widzę, że my to wszyscy czujemy w podobny sposób.
Przed każdą kongregacją robi się podsumowanie pracy na terenie. Jaka jest południowa prowincja krakowska Towarzystwa Jezusowego?
Po 6 prawie latach mojego prowincjalstwa mam dużo powodów do radości, do dziękowania Bogu za to wszystko, co się dzieje, co realizujemy i jaki duch panuje w naszej prowincji Polski Południowej. I jesteśmy tak zaangażowani w przeróżne dzieła, które prowadzimy. I myślę, że w tej nowej rzeczywistości od 1989 roku bardzo dobrze się odnaleźliśmy. Nowy dział zaczęliśmy prowadzić. Jesteśmy obecni w edukacji. Myślę o Ignacjum, naszej wyższej szkole filozoficzno-pedagogicznej w Krakowie. Ponad 3000 studentów, ciągle nowe kierunki się otwierają. Wielu świeckich, którzy współpracują z nami jako profesorowie, jako wykładowcy. Szkoła, którą otworzyliśmy w Nowym Sączu kilka lat temu, która się bardzo rozwija, więc jesteśmy obecni na polu edukacji. Ale także pisarstwa. Myślę o naszym wydawnictwie wam, o naszych czasopismach, które wydajemy, Życie Duchowe, Posłaniec, który teraz przyjął nową formę i bardzo dobrze jest wydawany. Myślę o naszej obecności także w domach rekolekcyjnych, które prowadzimy, pracę z młodzieżą i oczywiście ciągle naszej obecności także na parafiach, ale także ośrodki naszego zaangażowania społecznego, jak Teotokos w Gliwicach, jak Silesius we Wrocławiu, a więc to są ciągle takie dzieła, które w tych ostatnich latach powstały, rozwijają się i myślę, że mają duże perspektywy na przyszłość. A obecnie w prowincji w tym roku przeprowadzamy taką refleksję nad tym stanem, w którym się obecnie znajdujemy, ale też planując przyszłość. To znaczy przygotowujemy teraz tak zwany plan apostolski prowincji na najbliższe lata, którego celem jest najpierw ocena tych dzieł, które prowadzimy, ocena nowych wyzwań, które są przed nami, ale także otwarcie na nowe potrzeby. Jest to pewien proces, w który weszliśmy, wspólnotowego rozeznania, mogę powiedzieć, a więc myślenia razem w prowincji nad tym, co robimy, jak żyjemy i co powinniśmy jeszcze w przyszłości zrobić. I ufam, że owoc tej refleksji to będzie nie tylko dokument jako dokument, ale także nowe perspektywy, nowe nadzieje na przyszłość dla nas jezuitów, którzy dzisiaj żyjemy, pracujemy na terenach południowej Polski.
Próbując na prowincję spojrzeć w takiej perspektywie ogólnej statystyki, ojciec ma pod sobą ponad 350 zakonników. Większość z nich w jakich działach pracuje? W edukacji?
Na pewno bardzo duża ilość współpracy pracuje w edukacji, więc myślę tu o Ignacjanum i myślę o Liceum Gimnazjum w Nowym Sączu. Także w Bursie Krakowskiej, także w Bursie Sądeckiej, gdzie jesteśmy obecni, a więc w edukacji na pewno. W domach rekolekcyjnych, w wydawnictwie jest dość duża grupa zaangażowana, ale myślę, że ciągle duża grupa jest zaangażowana w pracy parafialnej, rozumiejąc pracę parafialną także w szerszym kontekście, więc także jako pracę z młodzieżą, pracę społeczną. Tutaj jesteśmy ciągle jeszcze parafią obecni, bo uważam, że w polskim kontekście jest to niezmiernie jeszcze istotne i potrzebne.
Każdy z prowincjałów po jednym słowie widzi całe dzieło. Ojciec wymienił takie rzeczy jak Teotokos, jak Silesius. Cóż za rzeczywistość za tymi słowami się kryje?
Jest to taki wymiar pracy naszej bardziej społecznej, możemy powiedzieć. Są to środki, w których przeprowadzamy różne rodzaje szkolenia, dokształcenie osób, które są odpowiedzialne za dzieła społeczne, za wychowanie, za edukację. Jest to także formowanie młodych ludzi w duchu wartości ewangelicznych, ale także wartości ogólnoludzkich, demokratycznych, szacunku dla człowieka, godności człowieka, poprzez różne kursy, poprzez różne warsztaty, które tam są organizowane. Są to dzieła prowadzone przez nas, ale przy dużej współpracy także osób świeckich. Jest to jakoś też połączone z pewną refleksją nad sytuacją społeczną w kraju, nad sytuacją Kościoła w Polsce i w tym kierunku, w tej naszej refleksji chcemy w prowincji iść, czyli żebyśmy byli nie tylko zaangażowani, jak to nasze dokumenty jezuickie powtarzają, w szerzenie wiary, bo to jest bardzo istotne, a także i sprawiedliwości. To jedno i drugie jest połączone i wiara musi prowadzić do sprawiedliwości, a sprawiedliwość także powinna prowadzić do pogłębienia naszej wiary.
Po 1989 roku, kiedy rzeczywistość w Polsce zupełnie się zmieniła, otworzyła się niezwykle korzystna koniunktura dla domów rekolekcyjnych. Jak pracują obecnie?
W naszej prowincji mamy obecnie 4 domy rekolekcyjne: Częstochowie, w Czechowicach-Dziedzicach, w Zakopanem i w Starej Wsi. Oczywiście na początku można powiedzieć o pewnym boomie zapotrzebowania rekolekcyjnego. Dużo osób, to co najbardziej cieszy świeckich, ale także i duchownych, i księży, i sióstr, i seminarzystów, korzystało z tych rekolekcji. I wydawało się, że po jakimś czasie ten boom trochę minie. Może już nie jest tak wielka ilość, jak była na początku tych, którzy korzystają z rekolekcji, ale naprawdę ciągle ta grupa jest duża i ciągle się powiększa, więc zapotrzebowanie jest ciągle duże na metodę ignacjańską modlitwy, milczenia, kierownictwa duchowego, rozeznawania duchowego, to, co się proponuje w tych naszych domach rekolekcyjnych, udzielając rekolekcji, ale także udzielając różnych sesji, więc wydaje się, że w tych dzisiejszych czasach to zapotrzebowanie jest ciągle duże na pogłębione życie duchowe, pogłębione przeżywania wartości, które Ewangelia i także nasza metoda modlitwy ignacjańskiej i ćwiczeń duchownych proponuje.
Święty Ignacy mawiał, że jeżeli was będą ciągle chwalić, znaczy, że zatraciliście swój charyzmat. Do tej pory mówimy tylko i wyłącznie o rzeczach pozytywnych, z pewnością nie brak również takich rzeczy, które są bolesne, chociażby wydarzenie, o którym media informowały i krytykowały, mianowicie zorganizowanie wykładu w Bazylice Krakowskiej, jak to zostało przedstawione, gdzie doszło do jakichś wypowiedzi antysemickich, ojciec wydał oświadczenia na ten temat.
W sobotę została zorganizowana sesja, która początkowo miała się odbywać w auli naszej uczelni Ignacjanum w Krakowie na Kopernika. Ze względu na to, że była dość duża ilość osób, które chciały w tej sesji uczestniczyć, cała ta sesja została przeniesiona do Bazyliki. Była tam pierwsza święta, celebrowana przez księdza biskupa Albina Małysiaka. I później w Bazylice ta sesja się odbyła. Jestem teraz w Rzymie, więc to, co tylko mogę powiedzieć, po konsultacjach ze współbraćmi z Krakowa, także w oparciu o to, co czytałem w prasie, faktycznie ta sesja została wykorzystana dla celów nacjonalistycznych, antysemickich i osoby, które tam były, które prowadziły tę sesję, w tym kierunku to spotkanie poprowadziły. Więc to jest jakiś naprawdę błąd, który tutaj został popełniony. Wielkim smutkiem mnie to napełniło i wydałem oświadczenie w tej sprawie, przekazując do prasy, że my jesteśmy za tym, żeby być otwarci na wszystkich, ale zawsze w postawie dialogu, szacunku, życzliwości, nigdy pogardy do kogokolwiek, jakiejkolwiek by ktoś był wiary, wyznania czy rasy. To nie jest postawa ewangeliczna. Tu było może zbyt wielkie zaufanie do niektórych osób, że ta sesja będzie poprowadzona w takim kierunku zgodnym z duchem Ewangelii. Okazało się, że pewne osoby w złym kierunku poszły i one jakoś nadały ton temu spotkaniu, wypowiedziom, które tam były słyszane. I naprawdę jest mi bardzo, bardzo smutno i nie tylko mi, że do czegoś takiego doszło. Ufam, że to się nie powtórzy w przyszłości.
Z rzeczy bolesnych, którym ojciec osobiście musiał stawiać czoła, była też kwestia wydarzeń związanych z lustracją, z podejściem dwóch współbraci do lustracji, ojca Krzysztofa Mondla i diakona wówczas Andrzeja Miszka. Dwie osoby, podejścia zupełnie różne. Ksiądz Mondel, który musiał na chwilę opuścić Kraków, z powrotem do Krakowa wrócił. Ksiądz Miszk już w zakonie nie jest.
Może tutaj, jako że ojciec pytał o to, w czym byliśmy chwaleni, ale także i krytykowani, ganieni. Sprawa lustracji miała podobny trochę oddźwięk. Uważam, że z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby temu problemowi stawić czoła. I badania, które były i do tej pory są prowadzone w archiwach IPN-u w Krakowie, Warszawie, w Katowicach, po to, żeby bolesną przeszłość nas, jezuitów, tym powojenną, także i tych, którzy współpracowali z takich czy innych racji, wprost czy nie wprost, żeby poznać. I zrobiliśmy wszystko, co było możliwe na tym etapie, by to się stało. I jak powiedziałem, te badania są dalej prowadzone przez nas i ufam, powoli, stopniowo pewne publikacje także się będą pojawiać, niektóre się już pojawiły. Więc było bardzo trudno mi jako prowincjałowi przyjąć także pewne krytyki ze strony osób, które nie znały sytuacji, gdzie nas oskarżano o ukrywanie pewnych rzeczy, gdzie nam nie zależy na szukaniu prawdy. To były, jak powiedziałem, niesłuszne krytyki, często oszczerstwa i nieprawdziwe rzeczy, które tutaj były mi jako prowincjałowi, a także jezuitom zarzucane. Było też przykro, że dwóch naszych współbraci włączyli się w tę krytykę przeciwko i prowincji, i prowincjałowi, nie już pytając o wyjaśnienia, tylko publicznie na ten temat się wypowiadając. I musiałem podjąć pewne kroki, pewne konsekwencje wobec osób. Doszło także do tego, że z zakonu prosiłem ojca generała, by usunął księdza Miszka, ale nie ze względu na lustrację, nie ze względu na to, żebym się przeciwstawiał lustracji, tylko na postawy, które były prezentowane przez tę osobę w trakcie i także później, które były niezgodne ze stylem naszego życia, w miłości, w posłuszeństwie, w szacunku, w życzliwości także wobec współbraci zakonnych naszej historii. Nie widać było zmiany, poprawy, więc powiedziałem przed ojcu generałowi usunięcie i ojciec generał się do tego ustosunkował i udzielił dymisji księdzu Miszkowi. Jako konsekwencja mówię, nie, przedstawiam się ilustrację tylko pewnym postawom, których jezuita nie może przyjmować, akceptować, którymi nie może żyć, a tu takie postawy wyszły, które do takiego kroku mnie zmusiły.
Powiedzieliśmy o tym, co radosne, powiedzieliśmy o tym, co bolesne. Proszę ojca, obrazem danej prowincji zakonnej jest też jeszcze jeden czynnik. Jezuici z ojca prowincji na misjach.
Duża grupa jezuitów z naszej prowincji przebywa na misjach. Już nie tylko na misjach afrykańskich, ale jezuici obecni także i w Ameryce Południowej, i w Azji, także na terenach niektórych krajów byłego bloku sowieckiego, myśl obecności w Rumunii, w regionie rosyjskim. To są wszystko przykłady takiego naszego bycia otwartym na potrzeby zakonu, kościoła. To jest także znak tego, że jest dobry duch, który planuje wśród jezuitów, bo jeśli jest chęć, żeby wyjeżdżać, żeby się poświęcać, żeby głosić innym Chrystusa, to zawsze taki znak, że jest w prowincji gorliwość, jest zapał, jest dyspozycyjność, jest otwartość na potrzeby kościoła i z tego się bardzo cieszę, za to Bogu dziękuję. I będziemy otwierać się na nowe wyzwania. Ufam, że kongregacja generalna także nam jakoś pomoże w tym, byśmy dostrzegli jeszcze bardziej potrzeby całego towarzystwa. I ufam, że gdy te potrzeby będą jeszcze bardziej przez ojca generała nam ukazane, zaproponowane, będą się współpracować, którzy będą chętni, by iść, by się poświęcić, by być jako misjonarze, by iść tam, gdzie tego będzie największa potrzeba.
By to na sam koniec jeszcze ukonkretnić. Jeśli myślimy o Afryce, to myślimy o jakich krajach?
To przede wszystkim Zambia, Madagaskar, także Mozambik, tam nasi współbracia są obecni, pracując z jezuitami z różnych krajów, czy tamtejszych krajów. Historia z Zambią jest już długa, od prawie 100 lat jezuici z naszych polskich prowincji wyjeżdżają na misję w Zambii.
Azja?
Azja to Chiny przede wszystkim. Tam niektórzy nasi współbracia są obecni, czyli w Hongkongu, w Makao, gdzie są włączeni w pracę całego towarzystwa, otwierając się na możliwości, które tam są, ucząc się języka, studiując, przygotowując do pracy. Także i w regionie rosyjskim nasi współbracia są obecni, z obydwu prowincji tam pracują, nie tylko w samej Rosji, także w Kazachstanie, na Ukrainie. Ta obecność jest widoczna, ale jest to zaangażowanie takie bardziej międzynarodowe, międzyprowincjalne, więc jezuici z różnych krajów tam są, tam pracują jako misjonarze i uważam, że to będzie kontynuowane także w przyszłości.
Szybkie podsumowanie, zmieniamy jeszcze kontynent. Ameryka Łacińska, Ameryka Północna.
W Ameryce Łacińskiej nasi są obecni współbracia w Paragwaju, w Brazylii, w Ekwadorze. Tam pracują razem z jezuitami i tamtejszymi są łączeni w prowincje, w dzieła, które są prowadzone. W Ameryce Północnej przede wszystkim jesteśmy obecni jako pracujący wśród Polonii. Myślę o Chicago, o ośrodku, który tam już od lat istnieje i dobrze się rozwija. Tam nasza obecność jest trochę innego rodzaju, ale także angażujemy się w niektóre dzieła, które prowadzą jezuici amerykańscy. Myślę tu o takich szkołach dla ubogich, Nativity School, gdzie od kilku już lat nasi młodzi współbracia są zaangażowani w pracę w tych szkołach, pomagają, uczą młodzież biedną, najczęściej z rodzin ubogich z Ameryki Łacińskiej, które tam przebywają, a więc jesteśmy obecni według możliwości i potrzeb, jakie są. Jako, że mamy dużo ludzi, dużo młodych współbraci, których nam Pan Bóg daje, dużo powołań, chcemy się nimi dzielić także z innymi, tam, gdzie te potrzeby są.
Dodajmy, że polskich jezuitów nie brakuje nawet w Australii.
Nawet i w Australii od wielu już lat nasi współbracia, zwłaszcza w Melbourne, pracują wśród Polonii. Jest tam kilku naszych współbraci obecnych. Ich praca przede wszystkim do tego się ogranicza, żeby pomagać Polakom, którzy tam są, tej Polonii, która tam już od lat także istnieje. Ale także otwieramy się na współpracę z jezuitami australijskimi według potrzeb, jakie także oni widzą, dostrzegają. I ufam, że także i tam w przyszłości nowi jezuici będą mogli być posłani, w zależności od tego, jakie tam będą jeszcze potrzeby i możliwości.
Proszę Państwa, sprawy radosne, sprawy bolesne, sprawy perspektyw na przyszłość to temat naszej rozmowy z moim dzisiejszym gościem, księdzem prowincjałem Krzysztofem Dyrkiem, przełożonym prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Państwu dziękuję za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.